Szanowni Państwo, witam na wykładzie o profilu informatycznym Biometria i systemy biometryczne w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Wykład poprowadzi dr Ilona Nowosad. W związku z silnym i szybkim rozwojem technik komputerowych, a co za tym idzie zwiększeniem zapotrzebowania na odpowiednie zabezpieczenie dostępu do danych, poszukiwane są coraz nowsze i bezpieczniejsze technologie zapewniające kontrolę dostępu. Jedną z takich technologii jest coraz bardziej popularna biometria, a wraz z nią rozwijają się systemy biometryczne. Systemy te coraz częściej znajdują zastosowanie w zakresie uwierzytelniania i identyfikacji w kontroli dostępu do różnego rodzaju zasobów. W biometrii głównym celem jest zautomatyzowanie metod pozyskiwania i badania cech biometrycznych człowieka, a w następstwie dostarczenie łatwego sposobu identyfikacji ludzi. Jaka jest geneza biometrii? Ludzkość już od dawna zmaga się z problemem udowodnienia tożsamości człowieka na podstawie jego unikatowych i niepowtarzalnych cech wyglądu, zachowania, cech fizycznych. Historia biometrii sięga bardzo odległych czasów. Ciężko określić jednoznacznie jej początki. Można przyjąć, że naskalne odciski dłoni człowieka pierwotnego były pierwszymi śladami biometrycznymi. Niepodważalne dowody na zastosowanie fizycznych cech człowieka dostarczają nam skamieliny starożytnego Babilonu. Gliniane tabliczki będące kontraktem handlowym podpisywano wówczas odciskiem palca. Rozwój cywilizacji wymusił konieczność wypracowania metod, które w sposób jednoznaczny, obiektywny i efektywny byłyby w stanie ustalić dokładną tożsamość badanego człowieka. Wiek XIX przyniósł ze sobą pierwsze reguły analizy charakterystyk biometrycznych. Za punkt zwrotny uważa się publikację z 1892 roku dzieła pod tytułem Fingerprints Sir Francisa Galtona, w której opisał on całkowity system klasyfikacji linii papilarnych. Nie był on pierwszym, który proponował wykorzystanie linii papilarnych w celu identyfikacji, jako że Sir William Herschel używał ich w tym samym celu już wcześniej w Indiach. Po publikacji Galtona, która nadała liniom papilarnym naukowego charakteru, odcisk palca stał się akceptowalną i obiektywną cechą fizyczną wykorzystywaną do ustalania tożsamości. Wiek XX, a szczególnie jego druga połowa, to silny i szybki rozwój technik komputerowych i cyfryzacji. Bardzo mocno również rozwijane są zagadnienia związane z biometrią, zarówno opierające się na charakterystykach cech fizycznych, jak również opierające się na charakterystykach behawioralnych, to znaczy cech nabytych zachowań. Czym zatem jest biometria? Pojęcie biometrii, na którym oprzemy nasze dzisiejsze rozważania, można określić następująco. Biometria to wykorzystanie cech fizycznych lub behawioralnych w automatycznej identyfikacji lub weryfikacji tożsamości. Definicja ta pochodzi z pracy kryptografia kwantowa i biometria jako rozwinięcie klasycznych metod ochrony informacji opublikowanej w roku 2008 przez Adriana Kapczyńskiego i Marcina Sobotę. Wspomniane charakterystyki biometryczne można podzielić ze względu na poziom tzw. penetracji genetycznej. Mowa wówczas o zależności cech od genów. Cechy zostały sklasyfikowane na genotypiczne, czyli takie, które zależą tylko i wyłącznie od zestawu genów, oraz fenotypiczne, czyli te, które tworzą się na podstawie genów, warunków rozwoju oraz środowiska. W tej klasyfikacji charakter cechy ma wpływ na tak zwaną stosowalność danej cechy w biometrycznej metodzie uwierzytelniania. Im poziom penetracji jest mniejszy, tym stosowalność jest lepsza. Należy przy tym zwrócić uwagę, że może się to przekładać na obniżenie poziomu bezpieczeństwa, co w konsekwencji wyklucza przemysłowe zastosowanie danej charakterystyki. Czym zatem kierować się przy wyborze cechy w biometrii? Otóż każda cecha fizyczna lub behawioralna może stać się charakterystyką biometryczną, o ile spełnia następujące kryteria. Po pierwsze, uniwersalność, czyli cecha występuje u każdego osobnika danej populacji. Drugie kryterium to unikalność. Oznacza to, że żadna para osobników nie posiada takiej samej charakterystyki danej cechy. Trzecia, trwałość. Cecha jest trwała i wykazuje niezmienność w czasie. I ostatnie kryterium to mierzalność, które należy rozumieć, że złożoność pomiaru cechy jest akceptowalna. W praktycznych zastosowaniach należy uwzględnić jeszcze inne własności cech fizycznych i behawioralnych. Mianowicie pod uwagę bierze się również wydajność, czyli jak szybko i z jaką dokładnością da się zmierzyć daną cechę. Drugie, akceptowalność, czyli czy sposób pomiaru i jego inwazyjność nie jest problemem dla ludzi. I po trzecie, brak możliwości lub silne utrudnienie w fałszowaniu cechy. Na obecną chwilę różnorodność cech fizycznych możliwych do wykorzystania w systemach biometrycznych jest bardzo duża. Do najbardziej popularnych, które znalazły już zastosowanie w systemach przemysłowych, należą charakterystyki oparte na cechach geometrii twarzy, odcisku palca, odcisku dłoni, kształtu dłoni i tęczówki oka. Cały czas prowadzone są badania nad wykorzystaniem pozalaboratoryjnym takich cech jak rozkład żył nadgarstka, kształt ucha, zapach, DNA i również wiele innych. Cechy behawioralne, mimo iż są cechami nabytych zachowań, znajdują również zastosowanie w systemach biometrycznych. Do podstawowych można zaliczyć charakterystykę mowy, charakterystykę podpisu odręcznego, charakterystykę dynamiki pisania na klawiaturze oraz inne, takie jak sposób chodzenia czy sposób poruszania gałkami ocznymi. Jakie jest zastosowanie metod biometrycznych? Wieloletnie doświadczenia związane ze starszymi metodami biometrycznymi oraz badania naukowe prowadzone nad nowymi technologiami wyraźnie wskazują, że nie można jednoznacznie określić, która metoda jest najlepsza, a która najmniej przydatna. Ocena i kryteria wyboru danej metody są zależne od wielu czynników. Dopiero skrupulatna i wnikliwa analiza mocnych i słabych stron danej metody w konfrontacji z założeniami systemu może doprowadzić do optymalnego wyboru. Jeśli posłużymy się skalą wartości od 0 do 5 dla poszczególnych kryteriów, przypomnijmy, że są to uniwersalność, unikalność, trwałość, mierzalność, a także wydajność i akceptowalność. I dla tych kryteriów wyznaczymy średnią arytmetyczną danej cechy biometrycznej, uzyskamy zestawienie ich przydatności. Dla przykładu, najwyższą średnią otrzymują biometrię, odcisk palca oraz tęczówka oka ze średnią 4. Tuż po nich plasują się geometria dłoni i kształt ucha ze średnią 3,67 i w dalszej kolejności biometria DNA i zapach ze średnią 3,17. Naturalnie średnia arytmetyczna nie jest idealnym i zawsze słusznym miernikiem w tej dziedzinie. Zastosowania metod biometrycznych obejmują takie sektory rynku jak fizyczna kontrola dostępu, finanse, ubezpieczenia, prawo, służba zdrowia oraz cały czas dynamicznie rozwijany sektor zabezpieczeń komputerów. Na wykresie kołowym z 2007 roku opracowanym przez Jana Ryszko widać, że 33,6% to udział systemów typu AFIS. AFIS, skrót od Automated Fingerprint Identification System. Następnie 25,3% udziałów zajmują linie papilarne. Kolejno 12,9% geometria twarzy, 5,1% tęczówka oka, 4,7% geometria dłoni, 3,2% rozpoznawanie mowy i pozostałe 15,2% to inne biometrie złożone. Każdą technologię biometryczną można powiązać z sektorem rynku, w której jest wykorzystywana. Sektor można podzielić na mniejsze obszary, w których dana biometria ma zastosowanie i sprawdza się najlepiej. Przykładowo w sektorze bankowość, w obszarze kart kredytowych najlepiej sprawdza się biometria oparta na liniach papilarnych. W obszarze czeki wykorzystujemy dynamikę podpisu odręcznego. W obszarze depozyty stosujemy geometrię twarzy oraz tęczówkę oka. W obszarze telebankowości najlepiej sprawdza się biometria weryfikacji mowy. W sektorze prawo i porządek dla porównania w obszarze policja wykorzystywane będą biometrie DNA, linii papilarnych i geometrii twarzy. W obszarze dowodu tożsamości stosujemy linie papilarne. W obszarze więziennictwo linie papilarne i w obszarze wojsko najlepiej wykorzystuje się geometrię dłoni i tęczówkę oka. Biometryczne systemy uwierzytelniania mają za zadanie pobranie, przetworzenie, zarchiwizowanie charakterystyk biometrycznych oraz uwierzytelnianie użytkowników. Etap uwierzytelniania może działać w trybie weryfikacji lub identyfikacji. System kończy swoją pracę potwierdzeniem lub odrzuceniem tożsamości użytkownika. Biorąc pod uwagę istnienie użytkowników prawowitych oraz intruzów, wynik działania można sprowadzić do czterech rodzajów. Pierwszy, akceptacja użytkownika prawowitego. Drugi, akceptacja intruza. Trzeci, odrzucenie użytkownika prawowitego. Czwarty, odrzucenie intruza. Punkty pierwszy i czwarty są efektem prawidłowego działania systemu. Dwa pozostałe świadczą o błędzie. Kluczowy wpływ na zwracany rezultat ma tak zwana wartość progowa. Jest to ilość wspólnych cech, które muszą być spełnione, aby uzyskać akceptację danej próbki. Zastosowanie tej techniki daje systemom biometrycznym dużą przewagę nad technologiami bazującymi na zabezpieczeniach kodem PIN bądź hasłem. W związku z powyższym wprowadzono w biometrycznych systemach uwierzytelniania pojęcie wydajności. Sformułowano tutaj dwa wskaźniki. Wskaźnik błędnych odrzuceń, w skrócie FRR, z angielskiego False Rejection Rate, oraz wskaźnik błędnych akceptacji, w skrócie FAR, z angielskiego False Accept Rate. FRR określany jest również jako wskaźnik błędów pierwszego rodzaju, zaś FAR jako wskaźnik błędów drugiego rodzaju. Pierwszy z nich określa prawdopodobieństwo odrzucenia prawowitego użytkownika i jest obliczany na podstawie ilorazu ilości błędnych odrzuceń prawowitego użytkownika przez ilość prób podejmowanych przez prawowitego użytkownika. Drugi ze wskaźników charakteryzuje prawdopodobieństwo akceptacji intruza jako prawowitego użytkownika i jest wyliczany w oparciu o iloraz ilości błędnych akceptacji intruza przez ilość prób podejmowanych przez intruza. Dobór wartości progowej ma zdecydowany wpływ na wartość wskaźników błędów pierwszego i drugiego rodzaju. Gdy próg zostanie zwiększony, automatycznie zmniejsza się prawdopodobieństwo błędnej akceptacji przy jednoczesnym wzroście prawdopodobieństwa błędnego odrzucenia i analogicznie gdy próg zostanie zmniejszony, automatycznie zwiększa się prawdopodobieństwo błędnej akceptacji przy jednoczesnym maleniu prawdopodobieństwa błędnego odrzucenia. Płynie z tego wniosek, że modyfikując wartość progową, niemożliwa jest minimalizacja prawdopodobieństwa błędnych akceptacji wraz z jednoczesną minimalizacją prawdopodobieństwa błędnych odrzuceń. Kompleksowy system uwierzytelniania oparty na charakterystykach biometrycznych składa się z modułów rejestracji i identyfikacji. Pierwszy moduł rejestruje w systemie wzorce biometryczne użytkownika wraz z jego danymi, które będą wykorzystane podczas uwierzytelniania. Moduł identyfikacji dostarcza interfejs do poboru charakterystyk i ich weryfikacji. Mimo że systemy biometryczne mogą opierać się na różnych biometriach, procedury wykorzystywane w obu modułach są zawsze takie same. Rejestracja składa się z trzech etapów. Pobieranie danych biometrycznych, ekstrakcja cech i zapis wzorca w repozytorium danych. Natomiast na identyfikację składają się cztery etapy i są to pobieranie danych biometrycznych, ekstrakcja cech, porównanie i decyzja. Porównywanie wzorców w biometrycznych systemach uwierzytelniania może odbywać się w dwóch trybach. W trybie weryfikacji oraz w trybie identyfikacji. System biometryczny w trybie weryfikacji, mówimy tu o tak zwanym dopasowaniu 1:1, sprawdza, czy wzorzec z przedłożonej charakterystyki biometrycznej odpowiada wzorcowi deklarowanej tożsamości przechowywanemu w repozytorium. Rezultat jest odpowiedzią na pytanie, czy jestem tym, za kogo się podaję. Weryfikacja ze względu na swój charakter dopasowania 1:1 jest procesem wydajnym i nieobciążającym system. W trybie identyfikacji wzorzec z przedłożonej charakterystyki biometrycznej porównywany jest ze wszystkimi zarejestrowanymi wzorcami w celu utożsamienia właściciela. Jest to tak zwane dopasowanie jeden do wielu, które charakteryzuje się niską wydajnością. Rezultat jest odpowiedzią na pytanie, kim jestem. Można również w praktycznych zastosowaniach rozważać trzeci, nieformalny typ dopasowania, tak zwany jeden do kilku. Ma on miejsce w systemach wykorzystywanych w gospodarstwie domowym, gdzie chodzi na przykład o dostęp z zewnątrz do budynku mieszkalnego. Określenie kilku, w cudzysłowie, powinno zawierać się w granicach od 5 do 20 użytkowników biometrycznego systemu uwierzytelniania. Najbardziej zaawansowanymi i popularnymi systemami biometrycznymi są systemy typu AFIS, o których wcześniej wspomniałam. Ich zadaniem jest automatyczna identyfikacja pobranych odcisków linii papilarnych palca. Charakteryzują się ogromnymi repozytoriami wzorców i są głównie wykorzystywane w kryminalistyce. W obecnej dobie popularyzacji internetu systemy te sprawdzają się idealnie w walce z przestępczością zorganizowaną oraz terroryzmem. Systemy tego typu zostały wdrożone w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Peru, Chile, Argentyna, Maroko, Wenezuela, Australia, Turcja, Pakistan, Izrael oraz w krajach Unii Europejskiej. Decyzją Rady Unii Europejskiej z 23 lipca 2008 roku został nałożony na departamenty policji w krajach członkowskich obowiązek udostępniania innym krajom Unii baz danych wzorców linii papilarnych wewnętrznych systemów AFIS. Ma się to przyczynić do skuteczniejszej walki z terroryzmem międzynarodowym oraz przemytnikami. Przykładem implementacji takiego systemu jest system IAFIS z angielskiego Integrated Automated Fingerprint Identification System. System ten wdrożony jest w Stanach Zjednoczonych i jak podaje Departament Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, posiada on największą biometryczną bazę danych na świecie. Zarządzany jest przez FBI i wspomagany przez wszystkie możliwe departamenty bezpieczeństwa w USA. IAFIS zasilany jest danymi zebranymi w trakcie trwania dochodzeń policyjnych, weryfikacji pracowników lub z programu US Visit. Innym przykładem działającego systemu typu AFIS jest EURODAC, wdrożony w związku z rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej z 11 grudnia 2000 roku. Umożliwia on krajom członkowskim identyfikację imigrantów ubiegających się o azyl oraz udostępnia informację, czy imigrant ubiegał się już w innym kraju o azyl lub czy nie przebywa na terenie Unii Europejskiej nielegalnie. Motorem napędowym rozwoju systemów biometrycznych jest bezpieczeństwo. W dobie coraz większego zagrożenia terroryzmem prym zaczynają wieść systemy bezpieczeństwa oparte właśnie na charakterystykach biometrycznych. Inne dziedziny, w których intensywnie rozwijane są biometryczne systemy, to bankowość i finanse, opieka medyczna oraz logistyka. Według International Biometrics Group w roku 2015 udział poszczególnych technologii biometrycznych w rynku będzie zrównoważony. Biometryczne systemy uwierzytelniania coraz częściej przychodzą z pomocą w logicznej kontroli dostępu. Systemy operacyjne, bazy danych oraz różnego rodzaju aplikacje wykorzystują biometrię w determinowaniu praw dostępu do swoich zasobów. Metody tego typu bardzo szybko zyskują na popularności, głównie za przyczyną producentów notebooków z seryjnie montowanymi urządzeniami, które w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem dostarczają biometryczną kontrolę dostępu. Popularyzacja technologii biometrycznych automatycznie pociąga za sobą tendencję spadkową cen czytników, co w rezultacie sprawia, że zwykli użytkownicy coraz chętniej wykorzystują logiczną kontrolę dostępu opartą na fizycznych lub behawioralnych cechach człowieka. Tak jak wcześniej wspomniałam, działanie systemu biometrycznego składa się z kilku etapów. I przypomnijmy, są to pobieranie danych biometrycznych, ekstrakcja cech, zapis wzorca w repozytorium danych, porównywanie próbek i podejmowanie decyzji. Pierwszy etap jest ściśle powiązany z aspektem sprzętowym. Zapis wzorca w repozytorium danych jest stosunkowo trywialnym zagadnieniem i zależnym od typu repozytorium. Charakter przebiegu etapów ekstrakcji oraz porównywania próbek jest uzależniony od wybranej technologii biometrycznej. W niniejszym wykładzie skupimy się na odcisku linii papilarnych palca. W liniach papilarnych można wyróżnić cztery rodzaje cech, które mogą być użyte w procesie tworzenia wzorca biometrycznego. Należą do nich wzory, minucje, rozmieszczenie i kształt porów oraz kształty krawędzi linii. Wzory są to ogólne kształty linii papilarnych. Można doszukać się około 10 rodzajów wzorów, lecz w praktyce można ich podział sprowadzić do trzech podstawowych. Wyróżniamy kształty łukowy, pętlicowy oraz wirowy. Ich mierzalnymi cechami są tak zwane jądro i delta. Są to punkty, w których odpowiednio można określić środek odcisku oraz miejsce niestandardowego odchylenia linii. Cechy te mogą zostać wykorzystane w zlokalizowaniu dwóch oddzielnych linii w jednym obrazie, lecz nie jest to regułą, gdyż w niektórych przypadkach jądro i delta mogą nawet nie występować. Kolejną cechą opisującą linie papilarne są punkty charakterystyczne, czyli tak zwane minucje. Wyróżnia się ich kilkanaście rodzajów, to jest początek, zakończenie, rozwidlenie, haczyk itd. Jednakże w praktyce można się spotkać z rozwiązaniami sprzętowo-programowymi, które wykorzystują głównie dwa najczęściej spotykane rodzaje minucji, a są nimi zakończenia oraz rozwidlenia. Pozostałe dwie cechy linii papilarnych nie znalazły jak do tej pory zastosowania poza laboratoryjnego, tak więc nie będziemy się nad nimi tutaj skupiać. Ekstrakcja cech. W zależności od typu i rodzaju użytego czytnika, specyfikacja obrazu linii papilarnych może być różna. Rozdzielczość ich waha się w przedziale od 250 do 625 punktów na cal. Standardem w tym temacie staje się wartość 500 dpi. Obszar pobranego obrazu jest kwadratem w rozmiarze od 12 do 32 mm. Jako standard przyjmuje się wielkość boku odpowiadającą długości 1 cala, czyli 2,54 cm. Obraz linii papilarnych jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych i zniekształconych danych biometrycznych. Spowodowane to jest takimi czynnikami jak brud, pot, blizny, skaleczenia, pofałdowania oraz wysuszenie skóry. Dlatego system biometryczny, by móc dokonać sprawnej i szczegółowej ekstrakcji cech, musi przeprowadzić udoskonalenie danych biometrycznych, tak aby uzyskać wysokokontrastowy obraz z wyraźnie zaznaczonymi bruzdami oraz dolinami. W rezultacie pozwoli to na łatwiejsze wyszukanie cech charakterystycznych. W pierwszej kolejności system przeprowadza redukcję szumów i zniekształceń. Na każdy piksel obrazu nakładany jest filtr wyszukujący krawędzie, które charakteryzują się tą samą orientacją przestrzenną. Inne elementy zostają usunięte i otrzymany jest w ten sposób efekt wyostrzenia i wygładzenia krawędzi. Kolejnym etapem poprawy jakości obrazu biometrycznego jest binaryzacja. Podawany na wejściu obraz w odcieniach szarości zostaje przekonwertowany na obraz binarny, co oznacza, że głębia kolorów zostaje zredukowana z 8-bitowej na 1-bitową. Celem jest ujednolicenie intensywności krawędzi zgodnie z przyjętym progiem i odseparowanie ich od tła. Niestety w praktyce przekładane obrazy binarne składają się z obszarów o różnym kontraście, co uniemożliwia ustawienie jednego stałego progu, który będzie determinował, czy dany odcień należy potraktować jako krawędź, czy jako tło. Rozwiązaniem tego problemu jest ustalenie obszarów o zbliżonych kontrastach i ustawieniu każdemu z nich innej wartości progowej procesu binaryzacji. Ostatnim etapem jest proces cieniowania. Polega on na zredukowaniu szerokości krawędzi do wielkości 1 piksela. W rezultacie otrzymywany jest obraz wysokokontrastowy, który posłuży finalnej ekstrakcji cech. W trakcie cieniowania redukowana jest znaczna część tzw. artefaktów, czyli błędnych rozwidleń. Pozostałe są eliminowane już w trakcie zasadniczej ekstrakcji cech. Powyższe operacje udoskonalania jakości obrazu biometrycznego charakteryzują się wysoką czasochłonnością, głównie dlatego, że cały proces opiera się na transformacjach pojedynczych pikseli, których mogą być setki tysięcy. Dla przykładu, dana biometryczna o rozmiarze 500x500 pikseli w sumie posiada ich aż 250 tysięcy. Często więc systemy biometryczne upraszczają cały proces, aby zyskać szybsze działanie. Może to jednak powodować częstsze odrzucenia prawowitego użytkownika, co w rezultacie sprowadza się do konieczności wielokrotnego przedkładania przez użytkownika danych biometrycznych. Należy więc poddać rozwadze, czy projektowany system powinien oferować szybsze odpowiedzi o wątpliwej jakości, czy w wolniejszym czasie odpowiadać trafnymi wynikami. Udoskonalony wejściowy obraz biometryczny pozwala na relatywnie łatwą i szybką ekstrakcję cech, czyli odnalezienie wszystkich możliwych minucji. Jak wcześniej wspomniałam, w zastosowaniach pozalaboratoryjnych pod uwagę brane są dwa rodzaje minucji: zakończenia oraz rozwidlenia. Pierwsze odnajdowane są jako punkt urwania ciągłej krawędzi, drugie jako punkt złączenia trzech linii. Oprócz prawdziwych cech odnajdywane są również minucje, których nie można traktować jako prawdziwe cechy przedłożonej danej biometrycznej. Dlatego przeprowadzana jest ich redukcja na podstawie empirycznej wartości progowej. Dla przykładu, rozwidlenie, którego gałęzie są krótsze niż empirycznie określony próg, zostają odrzucone, ponieważ prawdopodobnie są to tak zwane ostrogi. Dwa zakończenia pochodzące z jednej bardzo krótkiej linii są również odrzucane, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że linia ta powstała w wyniku działania czynników zewnętrznych i nie jest autentyczna. Dodatkowo odrzucane są wszystkie zakończenia pochodzące z krawędzi granicznych obrazu biometrycznego, ponieważ najprawdopodobniej są one wynikiem ograniczeń czytnika. Ostatnim etapem ekstrakcji cech jest utworzenie wzorca biometrycznego, który zostanie zapisany w repozytorium danych. Mowa tu o module rejestracji, lub porównany z wcześniej zarejestrowanymi wzorcami i mowa tu o module identyfikacji. Każdą minucję można opisać za pomocą czterech atrybutów. Pierwszy, typ minucji, drugi, współrzędna horyzontalna X, trzeci, współrzędna wertykalna Y i czwarty, kierunek, który w praktyce jest kątem nachylenia. Wzorcem biometrycznym jest lista atrybutów odnalezionych minucji, których ilość waha się w granicach od 10 do 100. Przewiduje się, że typ będzie zajmował 1 bit pamięci, współrzędne X i Y po 9 bitów, a kierunek będzie potrzebował 8 bitów przestrzeni pamięci, co w rezultacie daje 4-bajtowy zapis atrybutów konkretnej minucji. Tak więc wielkość wzorca biometrycznego może dochodzić do 400 bajtów. Porównywanie próbek biometrycznych. Sposób porównywania wzorców biometrycznych jest determinowany przez typ uwierzytelniania. Stosowane są inne metody w trakcie weryfikacji oraz inne podczas identyfikacji. Ma to związek z czasochłonnością procedur, gdyż niektóre algorytmy sprawdzające się bardzo dobrze w procesie weryfikacji nie dają już takich samych dobrych rezultatów w procesie identyfikacji. Weryfikacja przedłożonego materiału biometrycznego polega na porównaniu otrzymanego wzorca z zarejestrowanym wcześniej wzorcem deklarowanej tożsamości. Jest to więc dopasowanie typu 1 do 1. Realizacja polega na odszukaniu tzw. obszarów sąsiedztwa, w którym zawartych jest kilka nie mniej niż 3 minucji leżących najbliżej siebie. Są one porównywane z tym samym sąsiedztwem w drugiej próbce i określany jest rezultat dopasowania. Jeżeli różnice pomiędzy próbkami są niewielkie, dane sąsiedztwo oznaczane jest jako pasujące. Algorytm jest powtarzany dla wszystkich kombinacji obszarów sąsiedztwa. Jeżeli ilość pasujących przekracza określoną wcześniej wartość progową, to deklarowana tożsamość zostaje potwierdzona. Wyraźnie można zauważyć, że wartość progowa ma duży wpływ na ostateczny wynik weryfikacji. I tak jak mówiłam wcześniej, zwiększenie jej zapewni większe bezpieczeństwo, pociągając za sobą zwiększenie prawdopodobieństwa błędnych odrzuceń. W konsekwencji system stanie się bezpieczniejszy, lecz mniej akceptowalny przez użytkowników. Zmniejszenie wartości progowej sprawi, że system będzie w cudzysłowie przyjemniejszy w obsłudze, lecz należy liczyć się ze zwiększoną liczbą błędnych akceptacji. Identyfikacja ma na celu określenie, do kogo należy przedłożony materiał biometryczny. W praktyce sprowadza się to do porównania pobranego wzorca ze wszystkimi wcześniej zarejestrowanymi. Przy identyfikacji typu 1 do kilku jest to realizowane w sposób standardowy. Przedłożona próbka jest porównywana z każdym zarejestrowanym w repozytorium danych wzorcem. Sam algorytm porównywania jest identyczny z użytym podczas weryfikacji. W dopasowaniu typu 1 do wielu, przy założeniu, że ilość zarejestrowanych w repozytorium próbek jest bardzo duża, rzędu kilkuset tysięcy lub kilku milionów, opisany wyżej algorytm nie sprawdzi się. Problem leży w czasochłonności. W takim wypadku identyfikacja przeprowadzana jest w dwóch etapach. W pierwszym dokonywana jest kategoryzacja wzorców w repozytorium danych pod względem typu wzoru linii papilarnych. Drugi jest już typowym algorytmem porównywania próbek z założeniem, że przedłożony wzorzec porównuje się tylko z wzorcami należącymi do tej samej kategorii. Zawęża to ilość porównań w znacznym stopniu, a zarazem przyczynia się do zwiększenia czasowej wydajności systemu. Problem czasochłonności ekstrakcji cech oraz porównywania próbek jest na tyle poważny, że wciąż opracowywane są różne metody i algorytmy, aby ten proces usprawnić. W procesie porównywania stosuje się odpowiednie sortowanie wektorów minucji lub zawęża się ilość porównywanych obszarów sąsiedztwa do tych znajdujących się w okolicach jądra i delt odcisku. W ekstrakcji cech zamiast czasochłonnych operacji poprawiania jakości obrazu używana jest metoda odnajdowania cech z oryginalnego obrazu, który zostaje podzielony na mniejsze części zgodnie z odpowiednim algorytmem. Porównywanie dwóch próbek materiału biometrycznego może odbywać się również przez tak zwane globalne dopasowanie. W tym wypadku porównywane są całe obrazy linii papilarnych według specjalnych metod i algorytmów. Optymalizacja biometrycznych systemów uwierzytelniania. Efektywność kompletnego biometrycznego systemu uwierzytelniania zależy od kilku czynników. Należą do nich metoda rejestracji i weryfikacji materiału biometrycznego, szybkość działania i ergonomia, akceptowalność, odporność na fałszerstwa oraz poziom bezpieczeństwa. W zależności od założeń oraz przeznaczenia mogą one mieć mniejszy lub większy wpływ na finalną postać projektowanego systemu, naturalnie wzajemnie na siebie oddziałując. Kierunkują one optymalizację pod względem użytkowym oraz ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Optymalizacja pod względem bezpieczeństwa. Podstawowym celem systemu uwierzytelniania jest zminimalizowanie wartości współczynnika błędnych akceptacji, czyli współczynnika FAR. W dużym stopniu realizację tego celu można uzyskać przez pobór bardzo dobrej jakościowo próbki materiału biometrycznego podczas etapu rejestracji. Jest to o tyle ważne, gdyż sama rejestracja jest jednorazowym etapem, natomiast uzyskany w trakcie jej realizacji materiał biometryczny będzie w przyszłości porównywany wielokrotnie podczas uwierzytelniania. Ma to również bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, ponieważ z lepszych jakościowo próbek można uzyskać większą liczbę cech charakterystycznych, co przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa. Weryfikacja użytkownika jest kolejnym elementem systemu uwierzytelniania, który determinuje stopień bezpieczeństwa. Przykładowo, pobór próbki może zostać przeprowadzony aż do skutku. Pociąga to za sobą minimalizację współczynnika błędnych odrzuceń, czyli w skrócie FRR. Niestety nie pozostaje to bez negatywnego wpływu na wskaźnik błędnych akceptacji FAR, który jest głównym wyznacznikiem bezpieczeństwa systemu uwierzytelniania. Weryfikację można oprzeć na porównaniu biometryki nie jednego, lecz dwóch lub wielu palców. W znaczący sposób poprawi to bezpieczeństwo systemu, lecz ma również wpływ na czas, jaki użytkownik musi poświęcić na etap weryfikacji. Bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na bezpieczeństwo jest odporność danego systemu na fałszerstwa. Dobrze zaprojektowany system powinien wykryć próbę przedłożenia sztucznego materiału biometrycznego i odpowiednio zareagować w takiej sytuacji. Problem ten w dużej mierze sprowadza się do sprawdzenia żywotności biometrii. Jest ona realizowana praktycznie całkowicie po stronie czytnika biometrycznego. Tak więc im bardziej nowoczesne i profesjonalne urządzenie sczytujące próbki biometryczne, tym większy poziom bezpieczeństwa. Naturalnie pociąga to za sobą zwiększenie kosztów wdrożenia systemu, co w niektórych zastosowaniach może być krytyczne. Optymalizacja pod względem użytkowym. Podobnie jak wcześniej, optymalizacja pod względem użytkowym jest ściśle powiązana z założeniami, jakie zostały przyjęte na etapie projektowania systemu. Podobnie jak w procesie optymalizacji pod względem bezpieczeństwa, dobór metody rejestracji i weryfikacji próbek oprócz aspektów związanych z bezpieczeństwem ma również bezpośredni wpływ na interakcję z użytkownikiem. Użycie skomplikowanych algorytmów ekstrakcji cech wydłuży czas oczekiwania na rejestrację dodatkowo, wymuszając na użytkowniku kilkukrotne przyłożenie materiału biometrycznego. W konsekwencji może się to spotkać z negatywnymi odczuciami użytkownika w stosunku do systemu uwierzytelniania. Nie bez znaczenia wydaje się tu być świadomość samego użytkownika. Użytkownicy mający realną wiedzę na temat biometrycznych systemów oraz polityki bezpieczeństwa są skłonni przychylniej ocenić dany system w porównaniu z użytkownikami nieposiadającymi takiej wiedzy. Optymalizację pod względem użytkowym można uzyskać, tworząc w systemie funkcjonalność bogatej reakcji zwrotnej na działania użytkownika. Powinna ona polegać na informowaniu, jakie akcje powinny zostać podjęte, aby usprawnić korzystanie z systemu. Przykładowe komunikaty typu położenie palca na czytniku jest nieprawidłowe, palec za słabo przyciśnięty do czytnika itd. Szybkość działania systemu uwierzytelniania ma kluczowy wpływ na jego optymalizację użytkową. W dużej mierze jest ona uzależniona od innych czynników. Tak jak wspomniałam wcześniej, czas reakcji systemu będzie uzależniony od zastosowanych metod rejestracji i weryfikacji, ale również rodzaj zastosowanego czytnika biometrycznego determinuje jego wielkość. Dodatkowo należy pamiętać o ilości prób przedłożenia materiału biometrycznego, która jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości wartości progowej. Wszystkie wymienione czynniki wzajemnie na siebie oddziałują, dlatego mówiąc o optymalizacji, trzeba patrzeć szerzej na to zagadnienie. Jednakże można dostrzec tu pewną zależność. Optymalizacja pod względem bezpieczeństwa systemu wpływa negatywnie na jego optymalizację pod względem użytkowym. Oczywiście jest to dość ogólne podejście, tak więc projektując biometryczny system uwierzytelniania, należy dokładnie określić, jakie założenia powinien on spełniać i należy trzymać się tych wytycznych podczas wdrażania i optymalizacji systemu. Do modelowania systemów uwierzytelniania został stworzony specjalny język modelowania o nazwie BANTAM, skrót od angielskiej wersji Biometric and Token Technology Application Modeling Language. Został on stworzony przez Juliana Ashborna w celu modelowania systemów biometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem systemów opartych na charakterystykach biometrycznych oraz posiadaniu fizycznego identyfikatora. Dużą zaletą języka jest wolny dostęp do jego metodyki, która została udostępniona wraz z innymi pomocniczymi składnikami na stronie internetowej autora, twórcy języka. Twórca języka BANTAM w 2001 roku wyróżnił 5 podstawowych szablonów wspomagających modelowanie systemu. ALM, Application Logic Map, wysokopoziomowy model podstawowej koncepcji rozwiązania. LSM, Logical Scenario Map, model procesu uwierzytelniania bez szczegółów technicznych. FSM, Functional Scenario Map, model procesu uwierzytelniania wraz ze szczegółami technicznymi. SAM, Systems Architecture Map, model infrastruktury systemowej, w szczególności topologii sieciowej. OAM, Object Application Map, model relacji między programowymi lub sprzętowymi elementami systemu. Metodyka badań wydajności systemów biometrycznych. Możliwości praktycznego zastosowania biometrycznego systemu uwierzytelniania są w dużej mierze zależne od wyników badań jego własności. Obszarów, pod których kątem można badać system, jest kilka. Są to m.in. odporność na fałszerstwa, analiza czasowa w ramach jednej warstwy systemu lub analiza wydajności. Do przeprowadzenia badań dwóch pierwszych obszarów można wykorzystać stosunkowo niewielki materiał badawczy. W przypadku badań wydajności, w szczególności wartości wskaźników błędów pierwszego i drugiego rodzaju, biometrycznego systemu uwierzytelniania zalecane jest użycie bogatszego zbioru próbek biometrycznych. Pochodzenie takowego może być dwojakie. Standaryzowana baza danych lub autorski materiał badawczy. Kompleksowa analiza systemu uwierzytelniania powinna uwzględniać w badaniach czynnik ludzki. Na potrzeby uczelniane, akademickie badania przeprowadzane są w warunkach laboratoryjnych, gdzie analizowane są potencjalne środowiska pracy, co pozwala określić wymagania do systemu, preferencje wykorzystania lub wyliczyć potrzeby finansowe. Badania w warunkach pozalaboratoryjnych przeprowadzane są na potrzeby przemysłowe. System analizowany jest w kontekście docelowego środowiska pracy, co determinuje sposób przeprowadzenia badań. Scenariusze badań podzielono ze względu na typ uwierzytelniania, czyli weryfikacja bądź identyfikacja, oraz ze względu na rodzaj środowiska, w jakim będzie przeprowadzane badanie. W każdym scenariuszu uwzględniono również sesję rejestracji wzorców biometrycznych, które następnie będą wykorzystywane w procesie uwierzytelniania. Można w tym procesie badań wyróżnić następujące rodzaje scenariuszy. Po pierwsze, rejestracja i weryfikacja w środowisku zamkniętym. Drugie, rejestracja i identyfikacja w środowisku zamkniętym. Trzecie, rejestracja i weryfikacja w środowisku otwartym. I rejestracja i identyfikacja w środowisku otwartym. Środowisko zamknięte charakteryzuje się brakiem występowania fałszywych prób. Oznacza to, że sesje rejestracji oraz weryfikacji przeprowadzane są tylko i wyłącznie z udziałem użytkowników zarejestrowanych. Całkowicie wyeliminowano występowanie niezarejestrowanych. Charakterystykę biometrycznego systemu uwierzytelniania uzyskuje się poprzez realizację audytowanych sesji rejestracji i weryfikacji, które przeprowadzane są ściśle określoną ilość razy dla przyjętej liczby uczestników badania. W przypadku typu uwierzytelniania, jakim jest weryfikacja, pomimo środowiska zamkniętego mogą wystąpić błędne akceptacje. Sytuacja taka może zaistnieć w przypadku, gdy użytkownik poda identyfikator przyporządkowany innemu użytkownikowi. Działanie takie może być umyślne lub omyłkowe. Pierwszy przypadek jest ściśle związany z czynnikiem ludzkim i trudno jest go wyeliminować. Przypadek drugi udaje się wyeliminować bądź znacząco zmniejszyć poprzez ustalenie wytycznych konstrukcji identyfikatora, wprowadzając zasady determinujące niską omyłkowość, będące jednocześnie akceptowalne przez użytkowników. Reasumując, powstanie błędu niepoprawnej akceptacji może zaistnieć w dwóch przypadkach. Pierwszy, celowego podania fałszywego identyfikatora przez użytkownika zarejestrowanego w celu uzyskania dostępu jako inna osoba, co niejako powoduje, że prawowity użytkownik staje się intruzem. I drugi, omyłkowego przedstawienia identyfikatora należącego do innego zarejestrowanego użytkownika. W przypadku rejestracji i identyfikacji w środowisku zamkniętym scenariusz przewiduje przeprowadzenie badań w środowisku wykluczającym występowanie użytkowników niezarejestrowanych oraz zakłada, że każdy użytkownik w celu uwierzytelnienia przedłoży tylko i wyłącznie wzorzec biometryczny. Proces identyfikacji porówna przedłożoną biometrykę z każdą zarejestrowaną, po czym zestawi parę identyfikator wzorca referencyjnego, stopień dopasowania. Po zakończeniu porównywań zostanie wybrany identyfikator z największą wartością stopnia dopasowania. System uwierzytelniania pracujący w trybie identyfikacji może zostać zaprojektowany w dwóch wariantach. Pierwszy, brak zdefiniowanej wartości progowej. W konsekwencji na wyjście przekazywany jest identyfikator z największym stopniem dopasowania. Systemy w tym wariancie powinny być wdrażane w środowiskach, w których nie istnieje ryzyko zaistnienia fałszywej próby identyfikacji. Z racji, że nie przewiduje się ustalenia wartości progowej dla wartości stopnia dopasowania, w każdej sesji identyfikacji zostanie wygenerowany rezultat zawierający identyfikator, dzięki czemu możliwe jest wyliczenie wskaźnika poprawnej klasyfikacji. Jest to stosunek ilości prawidłowych identyfikacji do ilości wszystkich prób. Drugi wariant, w którym zdefiniowana jest wartość progowa, która określa, czy uzyskana wartość stopnia dopasowania jest wystarczająca, aby próbę identyfikacji określić jako udaną. W wariancie tym istnieje możliwość wystąpienia błędnego odrzucenia. Będzie ono wynikiem przyporządkowania niepoprawnego identyfikatora. Musi przy tym zaistnieć sytuacja, że dany stopień dopasowania jest większy od przyjętej wartości progowej lub w przypadku, gdy brak możliwości przyporządkowania jakiegokolwiek identyfikatora, co zaistnieje, gdy dany stopień dopasowania będzie niższy od przyjętej wartości progowej. Podobnie jak w wariancie pierwszym, wyliczenie wskaźnika poprawnej klasyfikacji polega na wyliczeniu stosunku ilości prawidłowych identyfikacji do łącznej ilości prób. Rejestracja i weryfikacja w środowisku otwartym. Środowisko otwarte charakteryzuje się występowaniem użytkowników niezarejestrowanych w systemie, co determinuje możliwość występowania fałszywych prób uwierzytelnienia. W związku z tym przypadki występowania fałszywej akceptacji można rozszerzyć w stosunku do środowiska zamkniętego. O sytuację, w której niezarejestrowany użytkownik podejmuje próbę uwierzytelnienia w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemu. Pozostałe elementy oraz sposoby uzyskiwania wyników są analogiczne jak w przypadku rejestracji i weryfikacji w środowisku zamkniętym. W przypadku rejestracji i identyfikacji w środowisku otwartym scenariusz zakłada możliwość wystąpienia prób uwierzytelniania zainicjowanych przez użytkowników niebędących zarejestrowanymi w systemie. Dodatkowo każdy użytkownik w celu uwierzytelnienia przedłoży tylko i wyłącznie wzorzec biometryczny. Analogicznie jak w przypadku scenariusza dla środowiska zamkniętego, proces identyfikacji przeprowadzi porównanie przedłożonego wzorca z każdym referencyjnym, ostatecznie przekazując na wyjście identyfikator, którego stopień dopasowania będzie największy. Oczywiście w przypadku wariantu z ustaloną wartością progową może zaistnieć sytuacja, że próba zostanie odrzucona z powodu braku odnalezienia biometryki ze stopniem dopasowania większym od przyjętego progu. Przeprowadzenie badań zgodnie z tym scenariuszem daje możliwości wyliczenia następujących danych. Wskaźnik poprawnej akceptacji, czyli liczba prób identyfikacji prawowitych użytkowników zakończonych sukcesem. Drugie, wskaźnik poprawnych odrzuceń, to liczba prób identyfikacji intruzów zakończonych odrzuceniem. Trzecie, wskaźnik błędnych akceptacji, to liczba prób identyfikacji intruzów zakończonych sukcesem. I czwarty, wskaźnik błędnych odrzuceń, liczba prób identyfikacji prawowitych użytkowników zakończona odrzuceniem. Powyższe scenariusze wraz z założeniami dotyczącymi środowiska w bardzo dużym stopniu wspomagają analizę wydajności biometrycznych systemów uwierzytelniania. Istnieją pewne metody wspomagające badanie wydajności biometrycznych systemów uwierzytelniania i warto w tym miejscu zwrócić uwagę na analizę wskaźnikową oraz krzywą ROC. Obie metody opierają się na danych dotyczących wartości wskaźników FAR oraz FRR w zależności od przyjętej wartości progowej. Metoda analizy wskaźnikowej opiera się na wartościach wskaźnika błędnych akceptacji oraz wskaźnika błędnych odrzuceń w funkcji wartości progowej. Zatem pierwszym krokiem metody jest wyliczenie powyższych wskaźników na podstawie liczby błędnych akceptacji i liczby błędnych odrzuceń w zależności od przyjętej wartości progowej. Kolejnym krokiem jest wizualizacja otrzymanych danych, w wyniku których powstaną wykresy FAR i FRR jako funkcje wartości progowej. Jak już wcześniej odnotowaliśmy, wzrost wartości progowej pociąga za sobą spadek wartości wskaźnika błędnych akceptacji FAR, jednocześnie powodując wzrost wartości wskaźnika błędnych odrzuceń FRR. Inaczej mówiąc, wzrost jednego ze wskaźników powoduje spadek drugiego. Zakładając, że system uwierzytelniania został zaprojektowany tak, że błędna akceptacja, jak i błędne odrzucenie są równie istotne, w kolejnym kroku należy odnaleźć punkt, w którym wartości wskaźników błędów będą najmniejsze. Punkt ten znajduje się na przecięciu wykresów i jest nazwany punktem równowagi, a wartość stopy błędu w tym punkcie nazwana jest stopą błędu zrównoważonego, w skrócie EER, od angielskiego Equal Error Rate. Drugą metodą wspomagającą analizę skuteczności biometrycznych systemów uwierzytelniania jest wykorzystanie krzywej charakterystyki roboczej odbiorcy, w skrócie ROC, z angielskiego Receiver Operating Characteristic. W pracy z krzywą ROC wprowadzono dwa pojęcia. Czułość, czyli stosunek prawidłowych akceptacji do wszystkich prawowitych użytkowników oraz specyficzność, czyli stosunek prawidłowych odrzuceń do wszystkich intruzów. Spotykane są również pojęcia jeden czułość oraz jeden specyficzność. Są to odpowiednio stosunek błędnych akceptacji do wszystkich intruzów oraz stosunek błędnych odrzuceń do wszystkich prawowitych użytkowników. Krzywa rok jest wykresem jednej z powyższych cech w zależności od drugiej. Określając na krzywej punkt, dla którego kompromis pomiędzy błędną akceptacją a błędnym odrzuceniem będzie najbardziej odpowiedni dla implementowanego systemu, otrzymamy jego optymalny punkt pracy. W praktyce, w celu ułatwienia jego wyboru, krzywą rok przedstawia się w skali logarytmicznej, gdyż uwypukla to typowy obszar zainteresowań. Jest to tak zwane pole pracy. Krzywa rok w precyzyjny i kompletny sposób prezentuje wydajność pojedynczego systemu uwierzytelniania, ale również idealnie sprawdza się w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba porównania dwóch odrębnych systemów biometrycznych. Określając docelową wartość progową T oraz tworząc zestawienie wykresów krzywych rok porównywanych systemów, uzyskiwana jest odpowiedź na pytanie, który z systemów jest dokładniejszy. Na tym zakończę prezentację tematu biometria i systemy biometryczne. Dziękuję Państwu za uwagę.